Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry. Dziś spotkamy się na łączach telefonicznych z panią Marzeną Orczyk-Wiczkowską. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Poetką, autorką opowiadań, powieści Ostatni Cud i powieści Basiula, która właśnie się ukazała w Szarej Godzinie i o której porozmawiamy. Rok 36, letnisko Basiula, 1936, to już trzeba teraz zaznaczać. Policjantka Barbara Raszewska, a dokładnie pani starsza przodownik Barbara Raszewska, wyjeżdża tam w tajnej misji właśnie, tak to się zaczyna. I jeśli pani pozwoli, to chciałabym zacząć właśnie od tego miejsca, czyli od Basiuli, bo to nazwa miejsca właśnie tego letniska. Czy gdyby ktoś pojechał teraz do Dąbrowy Górniczej, to jest szansa, żeby znalazł jakieś ślady tego? Co tam widać teraz?
Myślę, że tak, że ślady mógłby znaleźć, ale one no, są już tak mocno jak gdyby wtopione w obecną architekturę tego miejsca, że prawdopodobnie by ich nie rozpoznał. Basiula taka, jaką była kiedyś, już nie istnieje. Zostały po tamtym letnisku dwie wille, ale one zostały mocno przebudowane i nie przypominają już tych urokliwych pensjonatów, willi, jakimi były kiedyś.
Świdermajerów, tak? Czy jeszcze trochę tak z tego jest, z tego drewna, z tej rzeźby, z tej delikatności koronkowej takiej?
Tak, tak. No tak to letnisko wyglądało dawno, dawno temu i ono jest jakby tą sceną, na której rozgrywa się akcja mojej powieści.
Mhm. Rok 36, olimpiada w Berlinie. Ale w pani książce nie czuć tego mroku, który nadciąga. To jest międzywojnie z Divą, z przystojnym mężczyzną podobnym do Eugeniusza Bodo. Ja tak bardziej myślałam, że odczułam taki klimat kina międzywojennego. Czy międzywojnie w ogóle dla pani ten czas jest w jakiś sposób ważny, szczególny? Zna go pani?
No te lata 30. jakoś tak mnie zainteresowały. Ja przygotowując się do pisania powieści dużo czytałam na ten temat. Studiowałam mapy, studiowałam katalogi mody ówczesnej, menu restauracji. No i tak stopniowo wsiąkałam w ten klimat, także no faktycznie na ten moment jest to taki czas mój ulubiony. No ale zaczęło się od fascynacji właśnie tym miejscem, o którym wielu mieszkańców Dąbrowy nie wie. Zresztą ja dokopałam się do informacji dopiero parę lat temu. Trafiłam na stare pocztówki z początku XX wieku właśnie w willi letniska. No i tak zaczęłam drążyć temat. Znalazłam informacje na portalu Dawna Dąbrowa, później szukałam w archiwach bibliotek cyfrowych. No i w związku z tym, że gdzieś tam to letnisko działało przed wojną i że przed wojną prowadził tam swój pensjonat przyrodoleczniczy Andrzej Husz, no to dość taka kontrowersyjna, osobliwa postać, no to też to się złożyło na to, że ta akcja przypada na lata 30.
Ksiądz Andrzej Huszno, założyciel Polskiego Kościoła Narodowego, ale rzeczywiście no, ziołolecznictwo prowadził i ogólnie rzecz biorąc postacią był dość kontrowersyjną. Zresztą zmarł niedługo po tym, jak występuje, że tak powiem, w pani powieści, prawda? Niedługo później.
W 1939 roku, na raka, tak. Na nowotwór, tak.
I pani bohaterka, czyli starsza przodownik Barbara Raszewska, ma dwie misje. Jedną z nich jest właśnie jakby zbliżenie się do księdza, a w każdym razie do tego, co on tam robi, bo było podejrzenie, że postępuje częściowo, przynajmniej nielegalnie, prawda?
Tak, tak. No na tamten czas faktycznie Andrzej Huszno był pod lupą policji, ponieważ zajmował się oprócz sprzedawania herbat zdrowotnych, na które miał koncesję, to jednak w jakiś sposób leczeniem, tak? Więc w związku z tym próbowano znaleźć na niego jakieś dowody. Zresztą w ostatecznym rozrachunku nałożono na niego kary takie finansowe. No i Barbara Raszewska szuka sprawców włamań i jednocześnie obserwuje no właśnie księdza Huszne.
Została też wysłana właśnie, żeby odnaleźć sprawców licznych włamań w tamtym rejonie. To jeszcze przez chwilkę, jeśli pani pozwoli, porozmawiajmy o tej epoce i jak ją pani poznawała. Bo ja tu sobie wynotowałam Krem Tokalon na przykład, Pneuma Witol i parę innych określeń, także na przykład klawisznik, to chyba z Gwary Złodziejskiej.
Tak.
Rozumiem, że pani to wszystko śledziła, w jakiś sposób poznawała, chociażby no, metody działania ówczesnych złodziei.
Tak, przygotowywałam się do tego, co do Pneuma Witolu, to jest moja fantazja, ale krem jak najbardziej taki istniał. Te wszystkie kremy też radohormonowe, dzisiaj nie do pomyślenia, żeby takie składniki dodawać do kosmetyków. No ale szukałam w dawnych czasopismach właśnie z tamtych lat też tych nowinek kosmetycznych. Dotarłam do starego słownika mowy złodziejskiej, gdzieś tam też sobie go przeglądałam, żeby tych moich bohaterów troszkę tak uczynić, no właśnie, swojskimi w tamtych czasach.
A czy moja intuicja, że jakąś inspiracją jest dla pani właśnie kino przedwojenne, jest słuszna? Bo ja chociażby w tej akcji ze złodziejami, to właściwie widzę film. Albo wtedy, kiedy pojawia się pan Nikodem Nadolski, czyli młody człowiek podobny do Eugeniusza Bodo, to też jakoś mi się tak wyświetla. Czy chociażby Diva Róża Dares alias Rosalia Kupczyk. To też jest dla mnie takie właśnie, no, stare kino trochę.
Możliwe, natomiast nie było takiego jakby przeniesienia jeden do jednego, że jakaś scena mnie zainspirowała czy utkwiła w pamięci, no ale faktycznie to tak może się kojarzyć chociażby poprzez no właśnie tego Nikodema, naszego bohatera, który podobny jest do Eugeniusza Bodo. Więc może takie skojarzenia faktycznie budzić. Zresztą mnie się tak wydaje, może idealizuje tamten czas, że właśnie to była taka bardzo filmowa epoka, no sam raz do przeniesienia na ekrany. No ale to pewnie jest idealizacja.
Kiedy zaczęłam czytać pani książkę, to od razu weszłam w ten pejzaż, o zmroku właśnie krajobrazu w okolicy Basiuli, ale też w pejzaż, że tak powiem, wewnętrzny bohaterki. I pomyślałam sobie, o, będzie ciekawie. Niby to ma być kryminał, bo policjantka jedzie na akcję tajną, ale to jakby nie kryminał. Potem, tu proszę na mnie nie krzyczeć, nawet pomyślałam o Czarodziejskiej Górze Tomasza Manna, bo jest takie uzdrowisko i ci pacjenci, kuracjusze i takie środowisko, rozmowy o wszystkim, o literaturze, więc jakieś takie, no, tego rodzaju opis właściwie świata. Jak pani myśli o swojej książce? Czy to jest właśnie powieść historyczno-obyczajowa, czy kryminał, czy może thriller, a może w ogóle powieść psychologiczna trochę też, nie wiem.
No tak ja sama patrzę na tę książkę jako no właśnie powieść obyczajowo-historyczną z wątkiem kryminalnym, bo nie jest to taki typowy kryminał. Tam też można znaleźć cechy innych gatunków, myślę. Bo ja tak po prostu lubię pisać, nie lubię się przywiązywać do jakiejś jednej konwencji. To może być też minusem. Ale wychodzę z założenia, że chcę pisać to, co mnie by się też podobało, co gdzieś ze mnie wypływa. No ale może ktoś inny spróbuje na to pytanie odpowiedzieć, tym bardziej ta powieść mu się kojarzy, może czytelnicy to zrobią.
A kiedy zaczynała pani pisać, to już pani wiedziała, jaki motyl się z tego, że tak powiem, uformuje? Czy nie? Jak to było?
Znałam takie, znaczy wymyśliłam sobie takie założenia jakby kluczowe, ale nie pracowałam według planu, ja nie robię tego. Po pierwszej powieści, którą napisałam, stwierdziłam, że spróbuję jednak pisać, jak pisze większość autorów, czyli krok po kroku, z wyszczególnieniem konkretnych punktów, węzłów fabularnych, ale no niestety tak nie potrafię, bo gdzieś tam moja wyobraźnia kieruje mnie w inne rejony. Te pomysły często pojawiają się na bieżąco, więc mam taki szkielet, nabudowuję sobie go, obudowuję go tą tkanką fabuły tak no, na bieżąco w trakcie pisania.
Mm-hmm. Mówi pani szkielet. Ja pamiętam, jak kiedyś Andrzej Sapkowski mi opowiadał, jak on tworzy swoje opowieści o Wiedźminie. I mówi, wie pani, jak jest namiot, to musi być ten maszt po środku i to jest właśnie Wiedźmin, czyli Geralt z Rivii. I pani też no, stworzyła taką postać. Właściwie to ona jest nie tylko wehikułem. My jesteśmy w jej świecie, prawda? W świecie Barbary Raszewskiej, policjantki, starszej przodowniczki. Od 1925 roku kobiety mogły być policjantkami, tak? W Polsce. Dużo ich było, tak przy okazji?
No, na początku nie były to duże liczby, no ale stopniowo jak gdyby tutaj coraz więcej pań pojawiało się w szeregach policji kobiecej, najpierw w której przewodziła Stanisława Paleolog. No w tamtych czasach funkcjonariuszki pełniły troszkę inną w samych początkach rolę, bo bardziej to była taka rola opiekuńcza. Zajmowały się one gdzieś tam dziećmi, bezdomnymi kobietami, znajdującymi się gdzieś tam, żyjącymi na skraju ubóstwa, czy ofiarami sutenerów, gangów sutenerów, które w tamtym czasie działały. Ale potem stopniowo zaczęły wykonywać bardziej takie męskie też zadania.
Mhm. Musiały być samotne, prawda?
Tak, musiały być stanu wolnego i te kryteria się zmieniały w międzywojniu, ale na początku no, to było takie stały wymóg, żeby kobieta była niezamężna, bezdzietna i niejako wchodząc w szeregi policji, zobowiązywała się do tego, żeby no, nie zmieniać stanu cywilnego w ciągu 10 lat. Kandydatki musiały się też odznaczać no, nienaganną opinią, dobrym stanem zdrowia i też odpornością psychiczną. Musiały też spełniać inne warunki dotyczące wzrostu. No i też preferowano osoby takie posiadające doświadczenie właśnie pracy takiej społecznej.
No i można się zastanawiać, jaka młoda kobieta może tak zadeklarować, że przez 10 lat nie będzie żoną, matką. I tu się zbliżamy do tej postaci. Barbara Raszewska jest samotna, ale nie zawsze była. To jest opowieść o jej takiej podróży wewnętrznej, prawda? Chyba tak.
Myślę, że tak. Barbara też porządkuje własną przeszłość. Wraca do chwil, które były dla niej trudne. Bo to, że została policjantką, nie było jej jakąś życiową misją od początku. Ona podjęła tę decyzję po trudnych swoich wydarzeniach takich życiowych. No i ten pobyt na letnisku też wywołuje w niej pewne wspomnienia, które wyparła, które są też związane właśnie z jej przeszłością, ale też z tymi okolicami, w których się znajduje, bo to nie jest jej pierwsza wizyta jak gdyby na tym letnisku. Mhm. Już kiedyś tam była, dawno temu.
W jaki sposób wchodzimy w jej sny, wspomnienia? Ona sama odkrywa siebie, prawda? Wchodzi w podświadomość, czy też nawiązuje. Pani jako psycholog to mnie zaraz zgani, bo ja nie mam wykształcenia w tym kierunku, ale ona w jakiś sposób dociera do podświadomości, tak? Rozwikłała sprawę. Mhm.
Wchodzi w tę sferę nieświadomą i jakby otwiera te zatrzaśnięte szufladki po kolei. Dociera do swoich emocji wypartych. Tak.
I to jest, przyznaję, że ostatnio pojawia się też sporo, zresztą może nie tylko ostatnio właśnie, takich wręcz kryminałów czy thrillerów, w którym okazuje się, że główna zagadka kryje się, że tak powiem, w duszy, czy w jaźni, czy w podświadomości prowadzącego śledztwo. Albo no, w każdym razie głównego bohatera. I tutaj chyba też tak można powiedzieć, chociaż całe to tło jest bardzo barwne, ciekawe, bo no, pozwala nam się pani trochę zabawić, pójść na taki raut, bal dobroczynny, pójść
tak. No takie bale faktycznie się w tych rejonach odbywały, zresztą te bohaterowie, którzy się tam pojawiają w dalszym planie, to niektórzy z nich są postaciami historycznymi faktycznie. Kiedy opowiadam tam o szczegółach topograficznych, to też one są odtworzone, struga, nad którą się wybierają bohaterzy. Kiedyś istniała, teraz jest to rejon Huty Katowice, tam pozostały tylko te dwa zbiorniki, no ale zupełnie nie przypominają tego rajskiego krajobrazu, jakim był w latach 20-30. Także starałam się odtworzyć te miejsca, których już nie ma, a które warte są, myślę, tak przypomnienia i wyeksponowania.
Miejsca, toalety, prawda? Kosmetyki, to wszystko jest, no, biżuteria, tak. No, sposób chociażby prowadzenia dyskusji przy stole, menu, prawda, to też bardzo ważne. Ale a propos dyskusji, jest tam taki młody, nieśmiały człowiek, Jan, który czyta. Tak. I wszyscy mają mu za złe, co on tam czyta, prawda? Nie Sienkiewicz, nie Konopnicka, Grabiński jakiś. No, wiemy, że Grabiński to akurat był wybitny, ale on nie tylko. On czyta kryminały, horrory.
Tak.
literaturę popularną. Więc ja chciałam panią zapytać, jak pani poetka i dlaczego skłoniła się w stronę literatury popularnej? No czego by tam pani w niej nie zapisała, jeszcze w drugie, trzecie dno tam jest, ale jednak.
No do prozy też mnie ciągnie i ciągnęło zawsze tak równolegle. Ja zawsze chciałam napisać powieść, ja jestem zresztą córką polonistki, więc to czytanie i pisanie jakoś mam chyba w tej krwi. No ale przez długi czas uważałam, że nie uda mi się powieści napisać, bo to jest strasznie karkołomne zadanie. Wiadomo, że w dzisiejszych czasach no nie da się żyć z pisania, jakby to nie jest taki zawód, o którym myślimy, że daje jakby taki zastrzyk finansowy, chociaż może niektórym może się jednak tak wydawać. No ale ja pracując, no najpierw studiując, później pracując, byłam zajęta no właśnie tymi aktywnościami, później pojawiła się rodzina, dziecko i no im dłużej gdzieś tam te marzenia we mnie zalegały, tym mniej jakby wierzyłam w to, że uda się je zrealizować. Ale jednak w pewnym momencie no, zainspirowała mnie moja koleżanka pisarka, Hania Dikta, która ma trójkę dzieci i która mając tę trójkę dzieci napisała pierwszą powieść, potem zaczęła pisać kolejne. Ja stwierdziłam, skoro ona może, no to ja też. I no i tak zasiadłam do pisania pierwszej powieści. No, pojawiła się też Basiula, jeszcze jedna niewydana książka, która czeka na swój dobry czas. No i teraz uważam, że no da się zrealizować swoje marzenia. W przypadku napisania książki trzeba po prostu mieć w sobie dużą chęć i dyscyplinę, no bo jednak to jest ważne. Także wracając do pytania, poezja i proza jakby równolegle zawsze we mnie gdzieś tam rezonowały, krążyły w środku.
No jest też trochę poezji, poetyckich obrazów, metafor, rozmyślań w tej książce w Basiuli, chociażby motyle. Motyle Bielinki, prawda? Ale też takie, no właśnie, przemyślenia, jak na przykład, czy przekonania, nie wiem, spostrzeżenia. Dzieci były dla niej jak motyle, piękne, czyste i wolne, a dorośli jak gąsienice. Ktoś by pomyślał, że odwrotnie, a tak to się tutaj pojawia. Albo rozważania takie o jaźni, czy człowiek jest linią ciągłą pamięci, stałym monolitem jaźni. Ja się nad tym, przepraszam, nie mówię, że zawsze przed snem, ale czasem zastanawiam. Myśli pani, że dojdzie do jakiegoś spotkania z czytelnikami, że to jest taka jakby wędka rzucona w stronę kogoś, z kim fajnie by było o tym porozmawiać, kim tak naprawdę jesteśmy, ile w nas jest osób i w ogóle czym jesteśmy, czym jest jaźń?
No myślę, że to jest dobry powód, ale ja pisząc jakby nie zastanawiam się nad tym, do czego później te może fragmenty posłużą. No tak piszę, jak mi gdzieś tam w środku gra, no ale jak najbardziej chętnie porozmawiam na ten temat.
To są oczywiście rozważania głównej bohaterki. Czy w jakiś sposób tak, też tak. Pani takie myśli?
Częściowo tak, no bo też piszemy, myślę, sobą. Obserwacjami jak najbardziej, piszemy innymi, ale nie da się od siebie uciec, także tam też ja siebie troszkę przemycam może w niektórych momentach.
To są lata 30. ubiegłego wieku. Przeczytałam, więc nie będę udawała, że zmyślam, że w jaki sposób też pani opisała, czy chce opisać lata 80., czyli swoje dzieciństwo, tak?
Tak, tak. Zaczęłam pisać już kolejną właśnie historię. Jestem tak w środku mniej więcej. No ale jeszcze nie wiem, dokąd mnie ona zaprowadzi, bo pomysł jest rozpoczęty, ale niezakończony.
Czyli na razie nic nie mówimy? Dobrze.
Nie, na razie więcej nie zdradzę.
W takim razie witamy serdecznie Basiulę. To znaczy Basia po prostu, tak? Tak można powiedzieć zdrobniale, Basiula?
No, nazwa akurat tego letniska to konkretnie Basiula. Ona się wzięła od nazwy jednej z willi, pierwszej willi, która się pojawiła na tamtym terenie, a wybudował ją Karol Bokalski dla swojej córki Barbary. On też jeszcze miał czwórkę dzieci, więc dla każdego z dzieci wybudował willę. Jeszcze tam inne się pensjonaty zaczęły pojawiać. No ale Basiula taka jest nazwa i obecnie jest to też nazwa dzielnicy w Dąbrowy Górniczej, Ząbkowic konkretnie.
A gdzie i kiedy i jak się tam marszałek Piłsudski chował jeszcze nie będąc marszałkiem.
Ponoć
wszędzie chyba.
W tych lasach, no różne są te wersje, legendy, no ale ponoć gdzieś tam w tych lasach wokół letniska się uciekał i chował.
To są różne opowieści, takie legendy, ale z tym się chyba też wielu osobom Basiula kojarzy, prawda?
Tak myślę. No, być może tym, którzy gdzieś tam zgłębiali temat, bo tak jak mówię, że samo letnisko nie żyje jakoś tak w świadomości mieszkańców, tym bardziej, że no po nim już niewiele zostało, jedynie te dwie wille, no właśnie ta pierwsza willa Karola Bokalskiego, ale ona wygląda zupełnie inaczej. Jeżeli obejrzymy sobie widokówkę z początków XX wieku, a jeżeli byśmy sobie przeszli pod tą willę, no to ciężko rozpoznać.
Ale proszę Państwa, na szczęście w książce są zamieszczone stare fotografie, prawda?
Tak, tak.
Są też ogłoszenia różne, jak to ksiądz Chuszno chciał sprzedać samochód albo inne fragmenty, które w jaki sposób nas przeniosą w ten świat.
No tak, chciałam jakby tę fabułę tak troszkę urozmaicić. Zresztą niektóre wątki są właśnie skonstruowane na bazie tych wycinków prasowych czy ogłoszeń.
Jak pani teraz pamięta czas pisania tej powieści? Jako podróż retro, czy ciężką pracę, czy w ogóle przygodę, jazdę w nieznane?
Bardziej przygodę, może nie w nieznane, bo wcześniej już sobie gromadziłam materiały, ale Basiule mi się bardzo przyjemnie pisało, o ile w przypadku tych innych książek, czy pierwszej książki, to była jednak taka praca, to tutaj to jakoś szło tak w miarę lekko, na oddechu. Bardzo mi się fajnie pisało tę powieść.
No i tak samo się czyta. Także bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję.
Dziękuję za to spotkanie. Pani Marzena Orczyk-Wiczkowska. Powieść Basiula ukazała się w wydawnictwie Szara Godzina. Iwona Borawska. Audycję zrealizowała Aleksandra Woźniak.
Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.